Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online, at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.
Hola, 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 hola.
Hola, como estás? Dawno się żeśmy nie widzieli, co?
To nie jest prawda.
No, to prawda, że nieprawda, bo widzieliśmy się 2 dni temu, ale tak. Nie widzieliśmy się tu przez internet, no.
To prawda, nie widzieliśmy się tutaj przez internet. Dzień dobry. No ja mam dużo rzeczy, zamknięcie roku, jestem poważnym dyrektorem.
No,
there is no way around this shit. Jestem, jakby robię rzeczy, które wymagają ode mnie już intensywności. Natomiast tak, no dzień dobry, widzimy się dzisiaj.
Widzimy się dzisiaj.
No i to jest idealne, bo ja skończyłem pracę.
No.
Za 4 godziny mam masaż.
No.
Pomiędzy sobie wrzucam podcast, trochę relaksu z żoną i na masaż. No nie może to być, to nie jest, jeszcze to jest piątek.
No, przecież.
Nie, no. Za tydzień dokładnie w piątek mam urodziny.
No,
i to też będzie dzień wolny.
Wszystkiego więc jakby dobrego. Od razu mówimy, bardzo, że nie będziemy nagrywać w ten dzień.
Nie. To jest. Zresztą ja mam cały dzień zarezerwany, bo żona mi, że tak powiem, aktywności tego dnia, chociaż na szczęście nie ma ich super dużo, ale mam zaplanowane aktywności w związku z tymi urodzinami, więc będę sobie bardzo szczęśliwie nic nie robił i brał udział w tych aktywnościach.
Bardzo słusznie.
No, ale jakby w ciągu ostatnich tych 2 tygodni, kiedy nie nagrywaliśmy, to wydarzyło się mega dużo rzeczy. Ja w ogóle miałem zrobioną taką notatkę, w której miałem tematy, które zapisałem sobie, jakbyśmy mieli nagrywać chyba tydzień temu. Mhm. No i dzisiaj te tematy to już nie dość, że są suchary, to już niektóre z nich są jakby w ogóle nieaktualne i muszę po prostu, w sensie musiałem przez nie przejść i zobaczyć, o co chodzi. Bo wyobraź sobie, że miałem taki temat, pamiętasz, rozmawialiśmy o Nothing, że oni robią iMessage z jakąś tam firmą.
Tak.
I byliśmy ciekawi, jak to. I od tego czasu i Nothing, to jest, oni się z tym całkowicie zwinęli, to już nie istnieje.
To prawda.
Natomiast jest alternatywa, która
pojawiła się.
Pojawiła się
alternatywa.
Dokładnie,
no i właśnie no. Oni twierdzą, że zrobili reverse engineering w ogóle iMessage.
Jestem
jakoś
w stanie
to rozłożyli
w to uwierzyć.
I podobno jakby do wykorzystywania tej apki. Bo ja też przeczytałem tylko nagłówki, żeby było jasne. Ale że do wykorzystywania tej apki nie musisz podawać swojego Apple ID.
Tak, to prawda. To bo oni zrobili tak, że on udaje bycie iPhone'em. Oni zrobili reverse engineering, sprawdzili, co robi iPhone,
no.
Jak on się odzywa do serwerów Apple i co dostaje.
Aha.
No i to wdrożyli do aplikacji androidowej. I ja mam w ogóle parę takich hot take'ów. Ja nie do końca jestem pewien, czy to jest, jakby to będzie prawda, czy nieprawda. Znaczy wiadomo, że oni zrobili ten reverse engineering. W tym tekście, który jest podlinkowany, jest powiedziane, że oni w ogóle zrobili jailbreak po to, żeby zobaczyć, jak tam, co tam się dzieje. No i zreprodukowali właściwie to, co robi iPhone, zreprodukowali to na Androidzie.
Mhm.
No i to brzmi interesująco, natomiast
czy historia ja jestem się powtórzy?
Natomiast ja jestem w ogóle w szoku, że to jest rzecz.
Aha. Wiesz,
co chodzi? W sensie, że ale znowu, ja rozumiem, że mówię to z pozycji europocentrycznej, w której iMessage wcale nie jest po pierwsze pierwszym, po drugie głównym, mm-hmm. po trzecie nawet desirable metodą komunikacji między ludźmi.
To prawda.
I u nas ten green bubble i blue bubble w ogóle nie istnieje, mm-hmm. albo przynajmniej nie istnieje w mojej bańce. Nie wiem, czy są jakieś takie bańki, może wśród młodzieży, chuj wie.
Może.
Natomiast jest tak, że ja jestem... Za każdym razem, kiedy czytam nowe artykuły na ten temat, to jestem tak w szoku na zasadzie, że ludzie dają tak bardzo o to faka, że to mm-hmm, jest tak mm-hmm. bardzo istotne. Znaczy, mm-hmm. rozumiem, w sensie rozumiem, że znowu, z perspektywy Stanów Zjednoczonych to jest jakiś problem, bo to jest główna metoda komunikacji, ale z drugiej strony mam takie... Naprawdę?
No, widocznie jest. No, nie pracowaliby nad tym, wiesz, nie robiliby takich chocków, klocków. Reverse engineering, kurde, jak, w jaki sposób iPhone się, wiesz, odzywa do serwerów Apple, żeby zrobić apkę, gdzie ona jest chyba darmowa, nie? Sama apka, nie? Jak to działa?
Tego to nie wiem. Biper mi nic ci powiem.
Biper
tak, jest za darmo.
No właśnie, no więc jakby no, zrobili bardzo duże chocki klocki tylko po to, żeby dać ludziom taką możliwość. No pewnie, żeby być pierwszym, jedynym, który to robi, no bo póki co faktycznie są jedyni, którzy to robią. Więc no rozumiem wyścig, ale no właśnie to, mnie też zaskakuje to, jak bardzo to jest... No więc w Stanach
w tym artykule,
niby, nie?
W tym artykule w ogóle odpowiadając na twoje pytanie, czy to przetrwa, jest odpowiedź taka, że ten CTO, który tam w tym projekcie jest, powiedział, że uważa, że są po prawidłowej stronie prawa, w sensie, że to był reverse engineering, ale nie ma tam żadnego kodu od Apple'a. No i uważa też, że jeśli Apple chciałby tego bipera zablokować nawet na swoich serwerach, to byłoby to zbyt trudne bez psucia iMessage dla normalnych Apple device'ów, nie?
Ciekawe. No chyba, że zrobią jakiś myk z iMessage, wiesz, to oni mają w rękach wszystkie karty. No, mogliby zrobić taki myk, że po prostu nagle iPhone się jednak inaczej kontaktuje z serwerem.
Ja jestem, jestem przekonany, że do tego może dojść. No i zresztą też jakoś tak nie do końca, nie wiem, jakoś to jest trochę port... To trochę tak, jak portują ludzie gry na Windowsy, w sensie na Linuxy, nie? W sensie, it can work for a while. Natomiast rozumiem ten koncept, że ludzie chcą korzystać z Androidów i chcą korzystać z iMessage, bla, 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 bla. Natomiast no, to jest taka ciekawostka, jak dużo potrafiło się zmienić w ciągu 2 tygodni. Jedna firma posypała głowy popiołem, inna wyłączyła swoją aplikację i pojawiła się druga, która jak ten Feniks mówi, elo. Witam.
Siemano.
To ja tu przychodzę w takiej opcji i proponuję rozwiązania problemów, które istnieją.
No, ale też znaleźli dobry moment. Wciągnę
sobie Polarek.
Oczywiście. Dobry moment na to znaleźli, no bo faktycznie po tym, co się stało z Nothing, no to faktycznie pojawiła się mała nisza, chociaż było głośno tak naprawdę o tym, co Nothing zrobił, więc na pewno skorzystali na tej fali popularności w ogóle konceptu korzystania z iMessage na Androidzie, więc no wstrzelili się po prostu idealnie, jak Nothing powiedział, że zwija zabawki, a Beeper za chwilę mówi, no witam, a my te zabawki jednak mamy, nie?
To prawda.
To ciekawe się zrobiło. No i jeszcze ważnym elementem już tego tak zwanego messagingu, jeżeli ten temat poruszyliśmy, no to to, co wrzucałeś na Mastodona, czyli iMessage ogłosił, że w końcu będzie end-to-end encrypted.
Nie iMessage, tylko Messenger.
Przepraszam, Messenger. No, widzisz,
tak,
jak mi się
to
mylą
prawda.
Te wszystkie nazwy.
Messenger ogłosił, że będzie end-to-end encrypted i to by default, tylko że to jest tam stage rollout, czyli to jest tak, że potencjalnie w najbliższej przyszłości wszystkie wasze rozmowy zostaną upgrade'owane do i tu jest gwiazdeczka, nie wszystkie, ale że wszystkie rozmowy 1:1 zostaną upgrade'owane defaultowo do encryption. Grupy mają to jako optional.
Aha.
Nie wiem dlaczego. I jest do tego artykuł, w razie czego chyba wrzucę go w takiej opcji.
Oczywiście.
W opisie odcinka. Tylko wezmę sobie go, podlinkuję, w sensie od razu sobie go wrzucę, kopię, łączę, pyk. No, więc będzie w opisie odcinka, będzie można sobie w razie czego poczytać, co tam się dzieje.
No, więc ja... no i jeszcze tam no. Telegram dzisiaj ogłosił, że 4 miliony subskrybentów Telegram Premium. Nie wiem, czy widziałeś.
To prawda, to jest duża liczba. Ja jestem fellow Telegram Premium user.
Same.
No ale to Telegram Premium akurat działa, w sensie jest dla mnie na tyle istotny, że jest mi wygodnie po prostu mieć tą subskrypcję za dychę i nie musieć się tym martwić.
No i uważam, że jest też dużo, ale to już też mówiłem, że jest dużo lepiej wyceniony. O, wycenione tak. To premium znaczy, jest dobrze na naszym rynku.
Nie. Bo wiesz, że to premium za 10 zł, które my mamy, to jest grandfathered plan i normalnie kosztuje tam 20, no.
A, widzisz.
Więc to tak, że to, że my mamy zadychę, to znaczy, bo my byliśmy, w sensie my uruchomiliśmy Telegram Premium pierwszego dnia, kiedy się pojawiło dostępne w Polsce. Więc, a teraz jak wejdziesz do, żeby kupić Telegram Premium, to w App Store mówi, że to jest dycha. Nie wiem, czy jak się kupuje przez... czy nie jest taniej, jak się kupuje...
Chyba tak.
Przez aplikację taką... w sensie nawet nie tą z App Store'a, tylko tą taką Telegram Desktop, to się chyba nazywa. To tam możesz kupić chyba taniej, no ale nie wiem, czy tak tanio jak 10 zł taniej.
Chyba nie aż tak, ale jest troszeczkę taniej, no bo chyba te 30% po prostu, które Apple zabiera, jest obcięte, no. Nie?
Także to jest fajne. Ja w międzyczasie nie powiedziałem chyba o tym, w sensie to tak dużo kupiłem, no. Zapłaciłem za wyszukiwarkę. Zapłaciłem za to Kagi ostatecznie.
Naprawdę? $10?
Zapłaciłem. I korzystam z tego Kagi na wszystkich urządzeniach, na których no, mogę korzystać. Mhm. Kupiłem 26 listopada.
Okej. Okay.
Czyli 2 tygodnie temu.
No.
W tym czasie zrobiłem 396 serczy.
No to nieźle.
Tak, czyli wiem, żebym się nie zmieścił już w tym planie 5-dolarowym, który pozwala na zrobienie 300 serczy, tylko muszę być w tym 10-dolarowym. Mhm. Rozważam dołożenie tam chyba 4, żeby żonę też na Kagi przerzucić.
Ale jak, w sensie wróćmy jeszcze do tego...
W ciągu tych 2 tygodni 2 razy musiałem zrewertować się do Google'a,
aha.
Dlatego że robiłem szukanie, które było bardzo lokalne, w sensie szukałem... czegoś konkretnego o warszawskiej jakiejś chyba tam restauracji, czy jakąś taką pierdołę straszną.
Okay.
I to było coś, z czym Kagi sobie nie do końca poradził. Natomiast większość serczy, które robię w Kagim, mam zrobiony swój własny PageRank, to się nazywa Personalized Results, możesz sobie zrobić co chcesz, żeby jak się pojawiało. W moim wypadku jest coś takiego, że nawet wezmę, zrobię ci screenshot no, powiedzmy, że to będzie dobre. Od razu go wrzucę do chmury i tu wysyłam tobie zdjęcie.
I też podlinkuj oczywiście.
Tak, no. Będzie oczywiście właśnie z chmury link. I to wygląda w taki sposób, że jak sobie to zobaczysz, to wybrałem sobie, które rzeczy chciałbym, żeby pojawiały się wyżej lub niżej w wynikach wyszukiwania, więc to na dużo rzeczy odpowiada. Natomiast to, co jest zajebiste, to tak, oni mają oczywiście wbudowany chat GPT, który robi summary wyników wyszukiwania, więc na przykład jak zadam sobie pytanie what is the best macro nutrition for weight loss? Makro, to tak, dobra. No to teraz są oczywiście wyniki wyszukiwania. Nie ma żadnej reklamy, which is perfect. I od razu, tak samo jak Google podaje wyniki, często w taki boksik na zasadzie, hej, to jest odpowiedź, to robi dokładnie to samo. I bardzo mi się to podoba. Często jak masz linki z blogów na przykład, to wstawia ci takiego boksa, w którym masz po prostu jeden po drugim linki z bloga, żeby nie zajmowało to wielu miejsc wyszukiwania. I to jest bardzo fajne, jak często robię research, bo się okazuje, że w tych linkach, w tym takim boksie jest generalnie większość informacji, których oczekuję, czy których poszukuję. I mają też coś takiego jak lens. To znaczy, że on szuka tego hasła w konkretnych jakby...
kontekstach?
Tak. Okay. Typu właśnie jak zadałem pytanie o makro, to mogę wybrać lens akademik i on wtedy znajdzie dokumenty, w których...
No tak, badania z jakiejś tam Google Scholar albo coś, nie?
Możesz sobie te lensy robić samemu, ja tego jeszcze nie robiłem, nie umiem, nie do końca jeszcze odkryłem jakby... po co miałbym to robić, albo dlaczego to zrobić. Natomiast so far, so good. bardzo polecam, żeby sobie to Kagi sprawdzić, ponieważ za 10, w sensie za 100 wyszukiwań można zrobić sobie za darmo, jak się założy tam konto i można sobie wtedy po prostu sprawdzić, czy to Kagi u was działa, czy u was nie działa. Są oczywiście dodatki do każdej z przeglądarek po to, żeby Kagi jako wyszukiwarkę główną można było sobie ustawić. W przypadku iPhone'a trzeba pobrać aplikację i wtedy ona działa w taki sposób, że to jest extension do Safari, że jak wyszukujesz coś, to on od razu robi redirect, którego nie widzisz nawet, do Kagiego z tymi wynikami wyszukiwania. Jedyny minus jest taki...
To zrobili nawet.
Tak, jedyny minus jest taki, że jeśli masz wyszukiwarkę, masz przeglądarkę, w której masz włączone Kagi i zrobisz okno i koguto i zaczniesz pisać coś, żeby coś wyszukać i jeśli masz ustawione tam Kagi, to on ci powie, zanim wyszukasz cokolwiek, musisz się zalogować, no bo to działa na zasadzie logowania, jest na billingu, nie?
Jasne.
Dlatego to jest jakiś tam może dla ludzi minus. No, ale to, co jest zajebiste, co się zmieniło od tego czasu, to Kagi ma changelog swój, no bo wprowadzają zmiany do tej wyszukiwarki różne. Więc teraz siedzę i czytam changelogi regularnie
do wyszukiwarki
co tydzień. No, teraz właśnie widzę, że wczoraj wprowadzili coś takiego, że pokazują ci, które rzeczy są, w sensie, które wyniki wyszukiwania prawdopodobnie są za paywallem. Więc masz ładną ikonkę, żeby zobaczyć, że tu jest prawdopodobnie paywall, więc może nie musisz tam klikać od razu. Oraz dodali coś takiego, co się nazywa domain pop-up, to znaczy, że jak masz wynik wyszukiwania, obok niego jest taka tarcza, którą możesz nacisnąć i na przykład wtedy dokonać modyfikacji page rankowych do tej konkretnej domeny. No bo na przykład sobie szukam coś i zobaczę, że wyskoczy mi Pinterest, który akurat ja mam dodany już do tej listy, żeby wyskakiwał na dole, bo nie chcę wyników wyszukiwania z Pinteresta, ale wyskoczy ci Pinterest i mówisz, no Boże, ja pierdolę, nie chcę tego, więc naciskasz sobie na domenę i tam możesz zaznaczyć, co chcesz, żeby się z tą domeną konkretnie wydarzyło, no nie?
Okay.
Możesz zrobić, żeby wyniki wyszukiwania z tej domeny były niżej, normalnie albo wyżej. Możesz nawet przypiąć i to jest na przykład u mnie, że jak wpisuję słowo Maps, to zwykle wychodzi wynik wyszukiwania z Google Maps i on jest zawsze pierwszy, bo ja powiedziałem, przypinaj mi to zawsze, bo ja zawsze chcę się defaultować do Google Mapsów, więc to jest łatwiejsze, a może też coś zablokować, nie? Na przykład, nie wiem, czy na tym screenshocie, który wysłałem, akurat tam nie ma niczego, co jest zablokowane, ale z ciekawości sprawdzę, czy coś zablokowałem.
Nie ma tutaj blokady.
Privacy, nie,
ale
to
ciekawe,
było
że właśnie możesz, kurczę, aż taki wpływ mieć na.
A, zablokowałem.
Na
no właśnie, Pinteresty sobie zablokowałem wszystkie, no bo stwierdziłem, że nie chcę w ogóle ich widzieć, nie? Więc to jest
dla
bardzo...
mnie. Właśnie to, by the way, Pinterest dla mnie też zwykle jest zaśmieciaczem
możesz powiedzieć, że jest też.
Zaśmieca mi wyniki wyszukiwania. Nigdy nie było sytuacji, w której chciałbym kliknąć w link do Pinteresta.
Jak kliknąłem w link do Pinteresta, bo myślałem, że tam znajdę odpowiedź, to zawsze jest jakiś chujowy wpis, z którym nic nie mogę zrobić. Mam takie, Boże Święty, zmarnowałem tylko 30 sekund mojego czasu po to, żeby zobaczyć coś, co nie ma żadnej wartości.
Yep.
No więc w Kagi możesz sobie to zmienić. Podoba mi się, w sensie rozwiązuje Kagi mój największy problem, będący nie dostaję żadnych sponsorowanych wyników wyszukiwania, w sensie tych reklam na samej górze, bo wiem, że płacę za to po prostu literalnie twardą gotówką, ale to działa i to jest wyniki wyszukiwania w Kagi, w mojej opinii, oczywiście wiadomo, your mileage may vary, bo każdy ma inne rzeczy, szuka i tak dalej, ja mam tak, że to, co widzę w Kagi, spełnia 99,9% moich wyszukiwań. Tak jak powiedziałem, dwa razy się defaultnąłem do Google'a, a i tam działają też te bangi, które znamy z DuckDuckGo, czyli możesz wpisać w wyszukiwarce wykrzyknik G i wtedy sobie wrzucać do Google'a. Takie bangi w ogóle można też robić samemu.
No, też
fajnie. Czyli, że możesz wymyślić sobie, nie wiem, czy w DuckDuckGo to można, ale możesz samemu sobie wpisać, co ma się wydarzyć, kiedy, co będziesz wpisywał, nie? Więc to jest bardzo personalizowalne.
Czyli to jest taki mix Google'a z DuckDuckGo trochę, nie?
Tak, taki minus reklamy. Mix. Bo i DuckDuckGo i Google wprowadzają reklamy, w sensie mają u siebie reklamy w wyniku wyszukiwania, tu ich po prostu nie ma, no bo dlaczego miałyby być, skoro za to bulisz kasę.
No tak.
No, więc fajne. Ja jestem szczęśliwym użytkownikiem i zostawiam tą subskrypcję. Mówię, no spróbuję namówić żonę na to, żeby też do Kagi siadał, będzie miała jednak, myślę, że lepsze wyniki wyszukiwania do rzeczy, których szuka. No, także tu polecam, nie ma żadnych kodów zniżkowych, nie ma żadnych promocji, nie ma żadnego niczego, tam jest stała cena, natomiast tak jak powiedziałem, można sobie w dowolnym momencie zrobić po prostu test, 100 wyszukań.
Ale to jest po prostu 100 i koniec, czy 100 miesięcznie?
Nie, 100 i koniec.
Okej. Okay.
Więc to możesz zawsze założyć drugie konto, jakbyś bardzo chciał, nie?
No wiadomo, Polak potrafi, tylko, nie?
Tak, tutaj minusem robienia kolejnych kont jest fakt, że spada ci cała twoja personalizacja, którą zrobiłeś na swoim koncie, nie?
A, no tak.
Typu
no.
Właśnie, że jak gdzieś, jak w swoim koncie zaznaczyłeś, żeby tutaj coś tam na przykład były, wiesz, żeby ci się wyniki nie pokazywały, no to jak zrobisz sobie nowe konto, to musisz przejść przez to jeszcze raz i tam pododawać, dlatego ja na przykład zrobiłem 100 wyszukań i miałem przez chwilę taki moment, może po prostu zrobię nowe konto, ale potem przypomniałem sobie, że spędziłem chyba z 15-20 minut na tym, żeby te wyszukiwania popersonalizować, mówię, dobra, to nie będę tego robił, po prostu zapłacę, a i tak jestem szczęśliwym użytkownikiem na tym etapie, więc gitara.
Super. Bardzo Kagi. Fajnie.
No, interesujące.
Ja chciałem, bo to właśnie z takich rzeczy, które się wydarzyły przez te 2 tygodnie, to jeszcze była tak zwana akcja, i ty, bardzo jest to zbieżne z tym, co mówiłeś o właśnie apce do iMessage na Androida, bo Sam Altman, czyli CEO OpenAI.
A, bo my wtedy nagrywaliśmy, kiedy on jego wyrzucili i to...
Tak,
no.
I tak. Board go wyrzucił z pracy. Za chwilę i tak właściwie nie wiadomo było dlaczego, nie wiadomo było co chodzi i że no questionable jakieś tam, że im jakby mieli wątpliwość, czy on dowiezie jakby te rzeczy, które obiecuje, jakoś tak dziwnie to było napisane. Za chwilę zgłosił się Microsoft, CEO, kurde, Microsoftu, mówi, mordy, dawajcie do nas, i tak my mamy przecież bardzo dużo, zainwestowaliśmy w OpenAI, więc wbijajcie do nas, zapraszamy. I mało tego, ogłosili już, że Sam Altman będzie miał swoją pozycję w Microsoftie, bo się dogadali, nie? Mówię, okej, okay, no dobra, spoko, no będzie robił tam w Microsoftie AI, pewnie, wiesz, za chwilę OpenAI zostanie zjedzone na śniadanie, no bo wiadomo, że Microsoft ma jeszcze więcej pieniędzy, nie? Jakby na rozwój, chociaż OpenAI myślę, że też sobie nieźle radzi, jeżeli chodzi o finanse. Natomiast tydzień czy parę dni później okazuje się, że Sam Altman wraca na miejsce CEO w OpenAI, bo jednak go przywrócili, co było po prostu tak absurdalne. I z jednej strony myślę sobie, o co chodzi z tym zarządem OpenAI, jakby what the fuck, nie? Druga rzecz, w jakim świetle to postawiło, kurde, Satya Nadella z Microsoftu, który jakby sam oficjalnie ogłaszał i mówi, chodźcie tu, już zapraszamy, już macie miejsca gotowe, biurka już przygotowane, gdzie za chwilę się okazuje, że jednak nie. Tam chyba na posłodzenie tej gorzkiej nalewki chyba wcisnęli kogoś z Microsoftu dodatkowego do zarządu, tak mi się wydaje, ale to już nie chcę wymyślać, bo to też mi się jakoś przewinęło, a przy okazji minęło trochę czasu, ale to no, po prostu kosmiczna to była sytuacja. I jeszcze dodatkowo w tle pojawił się taki temat, że ludzie zaczęli rozkminiać, tam jacyś dziennikarze, jakieś przecieczki, coś tam się pojawiło, że prawdopodobnie prawdziwym powodem, dla którego Sam Altman odszedł, a nie wiem, czy wiesz w ogóle, że Sam ma plecak ze sobą zawsze, wiesz o tym?
Tak.
Słyszałeś o tym? Że ma tam kill switch do OpenAI, że jak coś zacznie AI świrować, to on naciska guzik i po prostu wszystko się wyłącza. Więc śmiesznie, że to też tak pokazuje z jednej strony jakby... że oni muszą mieć świadomość, że jednak jakieś zagrożenie w tej technologii musi być. No bo przecież nie robiliby takich zabezpieczeń, nie? Że kurde, z szefu chodzi z guzikiem, który wyłączy całą maszynę, jak nagle zacznie robić rzeczy, których nie chcieli. I właśnie a propos tego, gdzieś jak pojawiły się takie przecieki, że może Sam Altman musiał być wyrzucony ze względu na to, że niedługo przed tą akcją zarząd dostał jakiś raport z jednego z zespołów, który ostrzegał, że oni są na granicy zbudowania takiego AI, które będzie zbyt potężne. I nazywa się to Q. A znaczy Q i gwiazdeczka, czyli Q-star to się czyta. I że to absolutnie w ogóle breakthrough i coś, czego jeszcze nie widzieliśmy i że jest absolutnie niesamowity i prawdopodobnie jakby cały czas nad tym pracują, ale że i może to być niebezpieczne. Podejrzewam, że sam cisnął ten temat i chciał to rozwijać dalej, a zarząd może się przestraszył, że wiesz, jakby idziemy za daleko i może to jest przeginka. Więc jestem ciekawy jakby tego, jakby na ile faktycznie to miało wpływ, bo to jest w ogóle, my tak sobie rozmawiamy, wiesz, tam gdzieś tam w tle słyszymy, jak Elon mówi o tym, że AI może być takim mega zagrożeniem, nie? Że może, nie wiem, musimy go pilnować, że muszą być regulacje, zresztą w kongresie tam w Stanach też, nie wiem, czy pracują, czy już podpisali jakieś wstępne dokumenty dotyczące regulacji rynku w ogóle sztucznej inteligencji. Dużo się dzieje, ale ewidentnie coś jest na rzeczy, nie? W sensie, że ewidentnie OpenAI musi być na skraju czegoś dużego i to coś dużego nadal będzie w rękach Sama Altmana i jego plecaczka, więc jestem ciekawy.
No właśnie, wrzuciłem artykuł w razie czego o tym plecaku, natomiast gdzieś jakby on nigdy tego nie potwierdził, nie?
Czyli to jest tylko podejrzenie, że to jest to.
To jest tylko podejrzenie. Ktoś napisał o tym na Twitterze okay. I on odpisał, shh, bro. I to jest jedyny komentarz, jedyne w ogóle jakakolwiek informacja na temat plecaka. Z ciekawości ciekawe, Sam Altman Blue Backpack. Co to jest w ogóle?
Albo Kill Switch ja bym wpisał.
Znaczy nie, ja teraz na tym etapie jestem ciekaw, co to jest za plecaczek.
Taki niebieski, dość charakterystyczny. Właśnie, to jest...
Bardzo ładny to.
Nie, spoko, spoko ten, bardzo spoko plecak. No ale właśnie, czy to jest...
Co to jest napisane na tym plecaku?
No.
Patagonia.
A, po prostu, widzisz. No ale wiesz, ważne jest to, co jest w środku, nie? Kurde, tak dziwna akcja. No i teraz oczywiście już się uspokoiło, już jakby wszystko jest po staremu, ale z tych takich newsów, jeżeli chodzi o te duże modele językowe, bla, 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 to Google też parę dni dosłownie temu ogłosił, że wypuszcza na świat Gemini. To jest zupełnie nowy multimodalny jakieś coś tam, już się wchodzimy w takie dziwne nazewnictwo, że wiesz, już jest grubo. No ale Gemini ma być, o ile OpenAI ma takie podejście do tych wszystkich modeli, że każdy model, który dostaje dane o określonym typie, jest oddzielnym modelem. Czyli mamy na przykład Whisper, jest od robienia jakby słuchania dźwięku i zamieniania go na tekst, nie? Jest tam do tworzenia obrazków, jest inny jakby chat GPT do gadania i wyszukiwania informacji, bla, bla, bla. Natomiast Google podeszło do tego inaczej i Gemini jest modelem, który ma wiele wejść, nie? Jakby ma podłączenia do wszystkiego, czyli potrafi analizować zarówno tekst, jak i obrazki, jak i wideo i na bieżąco jakby tymi danymi jakoś tam żonglować. To demo, które pokazali, okazało się, że tam jedna część tego demo to już była wymyślona, że to wcale nie było, nie działał ten Gemini. Właśnie Verge ostatnio wrzucił taki tekst, że fajnie, ale niestety to zostało wymyślone. Zaraz ci powiem, już teraz szukam szybciutko, bo to, właśnie. Google just launched a new AI and has already admitted at least one demo wasn't real. No świetnie. Brawo Google, kurna. Więc grubo. Ale to, co widziałem, więc teraz trudno mi jest powiedzieć, która część z tego dema była nieprawdziwa, ale to, co pokazali, to rzeczywiście było coś niesamowitego, bo ten model był w stanie na bieżąco...
Ten disclaimer, o którym oni mówili, to jest for the purposes of this demo, latency has been reduced and Gemini outputs have been shortened for brevity.
Okej, okay, no to też nie jest jakoś hardkorowo, no wiadomo, no jeżeli skrócili ten czas, no to jest raczej, raczej może pokazują, jak ten model będzie działał na przykład za rok, wiesz, bo one przyspieszają, no to jest oczywiste, że one z każdym miesiącem są coraz lepsze, więc podejrzewam, że to jakby nie jest aż takie duże oszukiwanie, nie, jak można by się spodziewać, więc w sumie dobrze, że się przyznali, bo to też jest jakby część takiego raczej otwartego podejścia do robienia rzeczy, więc spoko. Ale no tak, to demo było niesamowite, bo tam ziomek pokazywał w ogóle, rysował jakieś rzeczy na kartce, a on analizował, co jest narysowane i jakby niemalże na bieżąco, no i tu jest ten pewnie kwestia tego czasu, jakby mówił, co widzi, co to jest według niego i nawet rzucał jakby takie wątpliwości, że na przykład ktoś narysował niebieską kaczkę, a Gemini mówił, że no, kaczki raczej nie są niebieskie, więc tutaj ewidentnie ktoś tam artystycznie podszedł do tego. No, muszę powiedzieć, że robiło to wrażenie i oczywiście zobaczymy jak z wdrożeniem, podobno Bart już korzysta z tego Gemini, że to zostało wdrożone, więc...
Ten złodziej?
Więc ten złodziej Bart... Już jest...
On jeszcze korzysta z ChatGPT?
No na to wygląda.
Co za...
Ale że faktycznie jest potężniejszy, no nie byłem jeszcze w stanie sprawdzić, jakoś omijam Barda naokoło trochę, bo jakoś no, nie miałem okazji. Ja też mało korzystam z ChatGPT, więc no to też tak, wiesz, jakby no nie mam powodu, dla którego miałbym stukać te wszystkie zapytania. No ale generalnie Bard już jest mocniejszy. Tam są trzy rozmiary też tego Gemini. Jeden ma być wdrożony bezpośrednio na telefonach Pixel, czyli na ósemkach. Ma być...
To jest mini.
I to jest ten mini i on będzie jakby offline'owo działał. Więc to super. W sensie to tego bym oczekiwał po Siri, no ale jakby, wiesz, come on.
One day Siri tak. Nie będzie rozczarowaniem.
No, może. Chociaż, wiesz co Apple ostatnio wypuściło, tak a propos? Chyba było, nie wiem, czy to nie zaraz po tym ogłoszeniu Google'a, Apple powiedziało, no my tu mamy taki framework, coś tam pokazali do tworzenia swoich własnych modeli, coś, jakieś takie dziwne narzędzie, no ale jakby trochę na zasadzie, hej, my jesteśmy tu Apple, jesteśmy super potężną firmą, ale też robimy rzeczy AI, wiecie, nie zapominajcie, nie, jakby my też coś tu robimy. Jakby spoko, oczywiście, no to też bardzo nerdowska i bardzo narzędzie dla deweloperów, więc no my jako szaraki takie to nie skorzystamy, ale no to było takie, wiesz, no Google wychodzi po prostu z bazuką, a oni mówią, my mamy tutaj taką procę, patrzcie, można strzelać.
No, to prawda.
Jak dobrze prawda. Trafisz, to można nawet zrobić krzywdę. Więc...
Jak się potkniesz i przewrócisz.
Dokładnie. Na tej kulce, co leży, to nie doleciała.
Nie, no, to jest niesamowite, w ciągu 10 lat Siri z bycia właściwie frontrunnerem, jeśli chodzi o asystentów głosowych, stała się tak bardzo niepotrzebnym dodatkiem, który wnosi naprawdę niewielką wartość. W sensie w naszym domu Siri w dalszym ciągu jest używana tylko i wyłącznie do tego, żeby ustawiać timery, ewentualnie robić przypomnienia, a i tak czasami to spierdoli.
No, to
więc
prawda.
To jest to tak, prawda. Że no ciężko, zresztą to jest niesamowite, że czasami potrafi mieć jakiś problem z internetem, nie wiedzieć dlaczego, bo wszystko inne działa i wtedy nie da się ustawić timera.
Okay.
Taka funkcja bardzo podstawowa jak uruchomienie timera na 15 minut.
Musi wymaga mieć dostęp do internetu.
Niestety nie da rady. No nie da rady, po prostu będzie tutaj jakby powiedzieć I have trouble connecting to the Wi-Fi i to jest koniec twojej interakcji z tym urządzeniem.
Oh boy. No nie, to jest absolutnie, już dzisiaj można spokojnie mówić, że to jest absolutna porażka i mam nadzieję, że... No...
W aktualnym stanie, w aktualnym sposobie korzystania i możliwościach to jest totalnie bez sensu.
No, biorąc pod uwagę oczywiście otoczenie, no rzeczywiście przez jakiś czas to była jedyny sensowny asystent, no ale teraz to poza tym, że jest słabym asystentem, to też w ogóle słabo sobie radzi, wiesz, z podstawowymi rzeczami, no także mam nadzieję, że w przyszłym roku może nowy iOS, może nowa Siri, ja nie wiem na ile oni tam siedzą i pracują nad tym, ale to właśnie, no. Już nawet nie liczę na polską.
Too little, too late, jak to się mówi, no.
No, trochę tak. A tutaj wiesz, już przecież ChatGPT w swojej apce, tej oficjalnej, wprowadził możliwość konwersacji, to znaczy, że możesz gadać głosem po prostu właśnie z ChatGPT i wtedy masz taki experience normalnie, jakbyś wiesz, był w filmie Hair, gdzie po prostu masz asystenta w uchu i gadasz z nim i on ci odpowiada na pytania, nie? Więc no, sorki, ale Apple ma jeszcze bardzo dużo pracy do zrobienia. Na pewno ta praca trwa, oni na pewno nad tym pracują, ale no jeszcze na razie nie widzimy żadnych efektów, co jest dość smutne, no smutne. A jeszcze dorzucę tylko ostatnią rzecz, bo trochę o tych, wiesz, żeśmy gadali o tych modelach. Gdyby ktoś chciał się znerdować i absolutnie zatłuścić włosy ekstremalnie i podejść do tematu właśnie dużych modeli językowych, które są teraz super popularne, sztuczna inteligencja i tak dalej, i chciałby zobaczyć, w jaki sposób to działa, to jest taka strona, proszę ja ciebie, nazywa się bbcroft.net/lelemy. Ja oczywiście już ją wklejam, będzie w odcineczku. I to jest strona, która w taki bardzo wizualny sposób pokazuje, i też możemy sobie wybrać, czy to jest GPT-3, Nano GPT, GPT-2, czy GPT-2 mały, czy duży, jakby jest ten. I jest oczywiście rozpisane krok po kroku, w jaki sposób komputer, czy właśnie ten model, analizuje to, co on dostanie od nas i w jaki sposób przygotowuje dla nas odpowiedź. Przez jakie punkty przechodzi i przez jakie procesy. I tutaj możemy normalnie krok po kroku możemy sobie prześledzić właśnie cały ten proces. Wygląda to naprawdę niesamowicie. Ta wizualizacja jest mega, mega, tak robi wrażenie. I dla super nerdów to myślę, że może być bardzo fajne miejsce, żeby sobie, wiesz, prześledzić dokładnie, na czym to polega, dlaczego dostajemy takie wyniki, a nie inne, i tak naprawdę jak to działa, no bo wiesz, może nie każdy wie, no bo to tak się wydaje, że wiesz, wpisujesz coś i dostajesz odpowiedź, no a, czyli to jest magiczne pudełko, no jakby ewidentnie po prostu działa, no ale jak ktoś chce odchylić tutaj rąbka tajemnicy, no to może sobie zajrzeć i zobaczyć, jak to wygląda.
Mhm. To ja mam jeszcze kolejny temat.
No.
Tylko to jest akurat świeższa rzecz. Jestem kosmonautą, jem kosmiczne jedzenie.
Wow.
Od dwóch dni.
Wow.
Więc to jest...
Batony Mars.
Tak, wpierdalam Milky Way'e.
Po prostu jest Milky Way.
Moja dieta składa się z 17 batonów.
Ale wszystkie kosmiczne.
Leków na ADHD rano.
Czekoladowe gwiazdki.
Masakra, świetny jest, mega dobry snack na rozpoczęcie dnia. O, wow. Nie, ale jestem hiwalistą.
To
oni w ogóle
ale...
o sobie mówią, że to się nazywa hueligani.
O nie. Oj. Hueligans. Okej, no dobra. No, ale poczekaj, bo Huel generalnie jakby na samym początku swojej działalności, zresztą wcześniej był jeszcze inny proszek, nie? Ale był przede wszystkim proszkiem do rozpuszczenia w wodzie lub w mleku chyba, ale chociaż raczej w wodzie. I on był po prostu pełnoprawnym posiłkiem, który miał wszystkie mikro i makroelementy, które są w normalnym posiłku i ileś tam kalorii, cyk. I to po prostu piłeś sobie taki koktajl zamiast śniadania, czy zamiast jednego z posiłków i super. I koniec.
Yep.
A teraz?
To się nie zmieniło.
No dobrze, a to teraz rozumiem, że smaki tych proszków są różne.
Właściwie, żeby było jasne, bo to jest trochę tak, że będziemy gadać głupoty, więc jak ktoś potrzebuje potwierdzenia, po pierwsze to sobie wejdzie na stronę Huela, po drugie jak ktoś chce sobie zakupić, to sobie tam jest 50 rabatu w linku, a po trzecie... Jak ktoś potrzebuje porad dietetycznych, to niech idzie do dietetyka, a nie słucha dwóch randomów z internetu.
Oczywiście.
Jak już to mamy powiedziane, to teraz tak. koncept jest taki, że faktycznie te produkty, które tam są, to jest alternatywa dla jedzenia. Mhm. Takiego, czy to nie jest jedzenie dietetyczne, to nie jest tam przekąski, tylko to faktycznie ma dostarczyć ci wystarczającą ilość wszystkich tych mikroelementów, mhm, i wartości i tak dalej, i tak dalej, po to, żeby można było sobie na tym funkcjonować. Ja mam dwa problemy, które chciałem tym Huelem rozwiązać. Mhm. Pierwszy z nich jest taki, że ja nie umiem jeść śniadań.
Okay.
I nie lubię przygotowywać śniadań, a muszę jeść śniadania. Mhm. I do tej pory to wyglądało tak, że nie wiem, zamawiałem coś, czy jadłem kanapkę z żabki, tam jest kanapka grillowa z kurczakiem, ona ma B w tych, mhm, Nutri-Score, więc mówię, okej, okay, nie najgorsza, więc to może być jako alternatywa do mojego śniadania. Ale generalnie
bo
jest tak, że
nie jesz jajek. A tak, w dużej części jajka w różnych postaciach są często, wiesz, podstawą śniadania, tak, dla wielu osób, nie?
Dokładnie tak. Mm. No więc tutaj miałem taki problem. A drugi problem jest taki, że czasami nie mam czasu zrobić sobie sensownego jedzenia lunchowo-obiadowego, mhm, albo Olina chce zjeść sobie coś, czego ja nie jem, no bo zwykle, okay, staramy się robić to samo i jeść sobie to samo. O, widzę, mhm, że jest zachód słońca. Mhm. Staramy się jeść sobie to samo i no i to czasami działa, ale są takie dni, w którym moja małżonka na przykład chciałaby sobie zjeść bardzo przyjemnie grzyby. Ja nie, mhm, lubię grzybów. Albo na, no, przykład carbonare. Ja nie jem takich rzeczy. Mhm. Tam jest szczególnie, że jest jajko. Więc istnieje taka grupa jakby jedzeń, które moja żona lubi, a ja nie.
Okay.
No i teraz wchodzi tutaj Huel na troszeczkę na złotej karcie, bo tak, mogę jeść go na śniadanie, kupiłem sobie, ja w ogóle zamówiłem trzy rzeczy. Okay. Pierwsza z nich to jest proszek, ten taki powder zwykły o smaku czekoladowym i on jest niby na śniadanie jako, albo jako snack. Mm-hmm. I zamówiłem dwa hot and savory, czyli jeden to jest meksykańskie chili i drugi to jest pasta bolognese. To są dwa takie, i one mają formę takich trochę zupek chińskich w ogóle.
Aha, czyli to nie jest tylko proszek.
Nie, tam w środku jest makaron, kasza.
A, no widzisz, jest normalnie takie, powiedzmy, że danie, no.
Tak, dokładnie. No i jem drugi dzień te szejki, mhm, na śniadanie i one faktycznie sycą mnie enough, mhm, i dobrze się czuję i nie mam skoków cukrowych ani spadków, mhm, takich intensywnych, więc nie mam tutaj, w sensie nie oddziałuje to na mnie negatywnie. Czuję, że jestem najedzony. No i tam makrosy jakieś się zgadzają, mhm, w jakiejś części na pewno. Natomiast, no generalnie czuję się po tym nieźle. No i te Huele, te hot and savory, to zjadłem wczoraj i dzisiaj na lunch. Mhm. Wczoraj meksykański, dzisiaj pasta bolognese. Mhm. Oba mi smakowały na takie 6 na 10, powiedziałbym.
No to w sensie, nie jest jakoś super dużo.
W sensie bardzo porównywalnie z zupkami chińskimi, z tą różnicą, że są bardziej mączne, no bo mają w środku oczywiście...
Mhm. Błonnika dużo.
Tak. No. No i teraz oni na tej ulotce, która tam przyszła razem z tymi produktami, jest napisane, że spoko, jakby to jest gotowy produkt, który możesz jeść, mhm, ale możesz z nimi eksperymentować. To znaczy, że na przykład do szejków, dokładnie, do szejka czekoladowego na przykład mówią, żebyś wrzucił go sobie do blendera, w sensie w takich odpowiednich proporcjach, mhm, i na przykład dorzucił sobie mrożone warzywa albo lód, po to, żeby to było, miało taką bardziej przyjemną formę. I ja wypiłem, no, drugi dzień ten szejk czekoladowy i jakby mimo tego, że nie lubię takich rzeczy trochę fakturowo, to nie jest złe i smakuje mi i to dość szybko się zjada jak na to, ile tego jest, powiedziałbym.
Okay.
Ale widzę, że na pewno będę eksperymentował, w sensie faktycznie wrzucę sobie na przykład garść mrożonych owoców do tego i będę, mhm, miał po prostu taki... Myślę, że jak do tego... Fajne.
Może być fajne.
Myślę, że tam potrzeba czegoś kwaśnego.
Aha.
Żeby to było bardziej przyjemne w smaku, ale tak samo w sobie jest okej. Okay. Natomiast jeśli chodzi o te takie hot and savory, to powiedziałbym, że w obu moim zdaniem trochę brakuje przypraw, mhm, ale znowu dosypanie sobie odrobiny soli, no, odrobiny pieprzu, odrobiny tabasco, czy odrobiny tam na przykład takiego...
Chili płatków trochę... nawet.
Dokładnie. Mm. To nie jest jakiś, w ogóle, żeby było jasne, to chili meksykańskie jest dość pikantne, nie? W sensie jest ostre. Mm-hmm. Więc, no i więc smakuje mi to po pierwsze, po drugie dobrze się po tym czuję.
Jak kupa.
Okej.
Okay. Tak?
Smaczna.
W sensie nie... No to dobrze.
Nie wiem, co pytałeś, dlatego powiedziałem...
Zupełnie szczerze zastanawiam się, wiesz,
nie mam problemu z wypróżnianiem się aktualnie.
Jest wszystko git.
Tak.
Czyli ani w drugą, ani w pierwszą, ani w drugą się nie ruszyło, jest tak, jak było.
Jest okay. Tak, w sensie ruszyło, bo akurat miałem problemy żołądkowe przez początek tygodnia, ale teraz jest git. Okay. Więc uznaję, że nie ma to negatywnego wpływu na moje wypróżnianie się. Nawet... Siedzi mi to. Siedzi do takiego stopnia, że faktycznie wiem, że mogę zjeść coś, co jest wartościowe do pewnego stopnia i jak będę chciał na przykład zjeść snacka, to mogę równie dobrze zrobić sobie na przykład jednego skupa i 200 kalorii shake'a albo 200 kalorii w cudzysłowie zupki chińskiej sobie zjeść. I to jest fajna świadomość, że mogę to zrobić. No i wiem, że to na pewno zostaje, wiem, że ta subskrypcja na pewno będzie śmigała. Na pewno z tym razem chciałbym popróbować więcej smaków różnych. Mają produkty, które są gotowe, to znaczy, że możesz sobie na przykład wziąć gotowego shake'a. One są droższe versus proszek, ale ja sobie na to pozwolę po to, żeby wziąć na przykład takich shake'ów parę różnych smaków i będę miał, każdego dnia mogę spróbować inny smak na śniadanie na przykład i wtedy będę wiedział, które na przykład mi najlepiej podchodzą. Jest na Reddicie Huelowym, widziałem, że ludzie na przykład mówią, warto je te smaki czasami łączyć, na przykład czekolada i wanilia, jeden skup tego, drugi skup tego i proszę, masz 400 kalorii smacznego waniliowo-czekoladowego szejka. Okej, więc widzę potencjał tutaj na to, żeby sobie z tego korzystać i sobie to jeść, więc jak ktoś by chciał sprawdzić rzeczywiście, to ja też skorzystałem z kodu i to był chyba nawet Tomek Dunia na... tym, Mastodonie.
A na Mastodonie.
Tak, wysłał mi kod, który dał 50 zł zniżki. Ja ten sam kod wrzucam, w sensie bój wrzucam i możecie mieć 50 zł zniżki, bo to się opyla. Bo wtedy te trzy saszety wyszły chyba 240 parę zeta w trybie subskrypcyjnym. Subskrypcja daje 10% zniżki plus jest 50 zł rabatu na pierwsze zamówienie, więc warto sobie z tego skorzystać, jeśli ktoś chciałby spróbować. Koszt per... Tam w każdym z tych produktów masz też koszt per danie i one tam oscylują w granicach 7-13 zł za jeden posiłek, co jest dużo taniej niż na przykład dieta pudełkowa. No więc tak. Z mojej perspektywy git, trochę oszukuje to fajnie mój autyzm, bo mogę jeść powtarzalną rzecz, która jednocześnie wiem, że jest nie jest szkodliwa dla mnie.
Nie, że maczunio wjeżdża na śniadanie, nie?
No dokładnie, więc to jest coś, co mi odpowiada i bardzo mi się to podoba, więc będę sobie teraz to jadł. Wiem też, że... Paulina akurat spróbowała i shake'a, który stwierdziła, że no jest jadalny, ale nie jest fanką. A jak spróbowała, nie próbowała meksykańskiego, ale jak próbowała tą pastę bolońską, to powiedziała, że jej się przypomniały wakacje w 2003 roku nad morzem, kiedy kupili jakąś zupkę chińską i po prostu, wiesz, takie, bo ja bym powiedział, że ona smakuje, gdyby ona była odrobinę mniej mączna, to smakuje jak zupka Knorr Bolognese, ten taki tym. I żeby było jasne, dla mnie?
That's fine. No tak.
Tak, bo to nawet uderza mi w tą strunę, że ja lubię junk food. A to jest junk food, który nie jest junky. Dodatkową wartością dla mnie jest to, że to jest wegańskie, więc no, mam pewność, że nie będę jadł niczego, co jest od zwierzęcia, co ja... W sensie mam bardzo niewielką grupę, jak się okazało, produktów zwierzęcych, które lubię jeść albo toleruję i jest mi z nimi dobrze. A jak chodzimy na przykład do restauracji, to wolę brać menu wegańskie, dlatego że mam pewność, że nie dostanę jajka, a tak dalej. No grzyby to jest ewentualność, ale akurat w tych produktach, z których ja tam korzystam, to jeśli są, to ich nie czuję, więc that's perfectly fine. No, także Huel, jestem kosmonautą, jem kosmiczne jedzenie, bardzo mi się to podoba, będę to próbował. To jedzenie, które mam, powinno skończyć mi się do końca potencjalnie. Mam 2 tygodnie jedzenia, więc gdzieś na koniec tego miesiąca będę zamawiał sobie kolejną paczkę i
ile to miesięcznie wychodzi? Jak jeżeli bierzesz, bo rozumiem, że wziąłeś 3 saszety, zakładam, że to są jedno na śniadanie, a 2 są takie obiadowe bardziej, tak?
Tak, w sumie to, co mam, powinno mi starczyć na 14 dni.
2 tygodnie, 250 zł.
Tylko, że to są dwa tygodnie śniadania plus obiady, nie?
No tak, 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 tak. Bo... Jak chcesz tylko śniadania, no to wiadomo, że...
Tak, natomiast chodzi o to, że to nie jest w sumie kalorycznie tyle, ile potrzebowałbyś na cały dzień.
O, czyli jasne, no bo... jasne. Nie, tak, nie chcę tego to... przyrównywać do pudełkowej, tylko bardziej, wiesz, po prostu jaki tak, to jest koszt.
To jest, jest, to już ci powiem, bo jestem na stronie internetowej, ja mówię, ktoś będzie chciał, to może sobie wejść i to jest tak. Proszek, czyli ten, który jest polecany u nich na śniadanie albo na obiad, czyli ten mój czekoladowy. Oni mają w ogóle tych smaków 10 na tym etapie, można sobie wybrać różne. Znaczy jeden to jest bez smaku i słodzika, więc podejrzewam, że trochę hardcore. No ale są tam cynamonka, kawa z karmelem, banan, czekolada najpopularniejsza. To jest 7,79 za posiłek.
Okay.
Każde opakowanie zawiera 17 posiłków. I przez posiłek, z tego co pamiętam, oni mówią, że to jest 100 gramów, a możesz sobie robić 50, to jest 200 kilokalorii, więc tych posiłków potencjalnie, gdybyś jadł takie 200-kaloryczne, możesz sobie zjeść więcej. To jest ten proszek. Te instant meals, które ja mam, to jest 11,43 za posiłek.
To są te instant meal zupki, tak?
Tak. I, nie, pouches.
A, bo są jeszcze pots.
Poc właśnie nie próbowałem.
Te tam są jest za 14,50 za porcję według nich.
Tak, i dozą gotowe kartoniki, które możesz zjeść jak zupkę chińską z dobrymi tymi składnikami. Ja chcę to spróbować, szczególnie, że tam jest makaron z japońskim sosem curry i to jest podobno katsu curry, to się nazywa w sensie w innych językach, a to jest, ja bardzo lubię katsu curry, więc muszę to spróbować, bo to może być fajne, tylko to jest wtedy droższe per posiłek. Tam o 3 zeta względem, jak weźmiesz sobie po prostu takie opakowanie instant meal, no nie? Jedno opakowanie tego instant meal, taki pouch, zawiera 7 posiłków. Masz też batony, które też mają jakby odpowiedni skład. Wtedy baton kosztuje 1 dychę. Jest Huel Black Edition, to jest, ma mniej węglowodanu, więcej białka. I tam też jest 17 posiłków w torbie. Są gotowe driny do picia. Wtedy, i to jest 16 wtedy złotych za jeden jakby drink. Więc można to zrobić oczywiście pod Y. Jest bezglutenowy Huel.
Okay.
I są też informacje, które z tych produktów są bezglutenowe, więc jak ktoś chce na przykład bezglutenowe coś tego, no to jest wersja bez glutenu takiego tego śniadaniowego shake'a potencjalnie, to jest czekolada, wanilia i słony karmel, ale jest też wersja, jak wejdziesz sobie w Instant Meal Pouches, czyli te właśnie lunchowe, które ja jem, to tam są oznaczone, które są bezglutenowe. Meksykańskie chili jest bezglutenowe, makaron bolognese akurat ma makaron zwykły, więc jest glutenowy, ale bezglutenowych jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć z tych, które są tutaj dostępne, chyba 9-11, więc połowa potencjalnie, nie? A najtańsza
ciekawe
wersja
to jest, no.
To jest Huel Complete Protein, tak się nazywa, i to jest 4 zeta za porcję. I ma 26 porcji w takim opakowaniu. Jest też Huel Essential, to jest najbardziej przystępny cenowo produkt.
To jest, aha, bo to jest po prostu proteinowy proszek, taki na siłownię bardziej, nie? Niż,
tak, tak, tak. A jak chcesz takie jedzenie. Jak chcesz jedzenie, no to jest Essential Huel, on ma smak wanila albo czekolada i kosztuje 5 zł za posiłek. Ja wybrałem powder, a nie Essential, bo podobno jest smaczniejszy, a wolałem na początek wejść w rzeczy, które w sensie będę mógł sobie eksperymentować, bo tu można sobie dorzucać pojedyncze sztuki tych produktów. Ale ja wtedy będę chciał po prostu zrobić tak, żeby... chciałem po prostu wziąć te rzeczy, które są popularne i mogą mi zasmakować, a teraz jak już wiem, że mi smakują, to jak będę brał na przykład następnym razem tam zamawiał będę za 2 tygodnie znowu tego Huela, na przykład dorzucę sobie ten czekoladowy mój proszek, ale na przykład dorzucę sobie też gotowy shake jakiś, nie? Albo coś tam, po to, żeby po prostu pojedynczo, bo można na sztuki zamawiać rzeczy, na samym końcu jest, w razie czego ktoś jak będzie szukał, to na samym końcu jest na sztuki, no i wtedy na przykład batona możesz kupić jednego za 11 zeta, możesz ready to drink 19 zeta, gotowy, no ale powiedzmy, że można sobie tam wrzucić po to, żeby posmakować i to są jedyne produkty w tym momencie gotowe na sztuki, które można kupić. No więc jak ktoś ma problem taki jak ja, to zachęcam do tego, bo to może być potencjalnie rozwiązanie tego problemu i u mnie ono na szczęście działa. Dam znać za 2 tygodnie, czy faktycznie mi siedzi to tak bardzo, jak siedzi mi po pierwszych 2 dniach.
Tak, tak, bo to ja słyszałem od
ludzi, autyzm, ja lubię taką powtarzalność, więc to jest może hack dla mnie, no.
Dokładnie, dokładnie, więc tobie to może leżeć, ale faktycznie ludzie, niektórzy, którzy korzystali, no to po prostu im się nudziło, no bo na dłuższą metę, no wiesz, no, jedzenie jedzenia jest generalnie dość przyjemnym procesem, no to jest też kwestia przeżuwania.
No ja akurat
nawet,
I can eat the same shit every fucking day, więc dla mnie to,
no tak,
to nie ma to problemu. W sensie podejrzewam, żebym zmieniał chętnie smaki. Myślę, że na przykład właściwie fajnie by były, w sensie następny smak, który chcę wziąć tego proszku, to jest owoce chyba są leśne, czy coś takiego. I myślę, że to może być po pierwsze fajne z czekoladą,
no,
a po drugie
kwaśniejsze, nie?
No właśnie, to jest to, bo ja myślę, że tam gdyby było troszeczkę kwasku, znowu mogę sobie wrzucić trochę soku z cytryny, nie?
Z limonki?
Dokładnie. Więc jest dużo opcji, no.
Spoko, spoko. No, ja pamiętam, że teraz już nie, ale kiedyś miałem taki problem, że miałem bardzo duży problem ze śniadaniami i nie jadłem ich. Budziłem się o godzinie 14, znaczy nie, że ze snu, tylko tak, wiesz, orientowałem się w okolicach 14, że chyba nie zjadłem śniadania dzisiaj, nie? Więc no, teraz już nie jest tak źle, już tego bardziej pilnuję, więc ten problem jest zaadresowany, ale wtedy też rozważałem, nie? Że to już byłem na takim etapie.
Ja rozważałem tak jakoś z 2 miesiące już na tym etapie, bo wiem, że po prostu, bo miałem ten problem polegający na tym, że nie miałem czasu na przygotowywanie czy na myślenie sobie o tych tematach i to jest naprawdę rewelacja. No teraz właściwie jedyny posiłek, który gdzieś tam trzeba skombinować, zrobić i tak dalej, no to są kolacje, nie? A to jest taka rzecz przyjemna, że albo sobie coś zamówimy, albo gdzieś pójdziemy, albo sobie faktycznie coś przygotujemy. Więc powiedzmy, mam większość kaloryczności na dzień ogarniętą tymi właśnie posiłkami. Znaczy większość, no w tym, na tym etapie, bo stwierdziłem, że skoro już też wiem, ile dokładnie jest kaloryczności w tych produktach, to będę sobie liczył te kalorie po to, żeby zobaczyć mniej więcej, ile rzeczy jem. Akurat w przypadku Hewella to jest proste, no bo tam jest dokładnie powiedziane.
Wszystko rozpisane, no tak.
Tak, no ale to widzę na przykład teraz, że dwa te posiłki to jest 800 kalorii, nie? Zrobiłem. Jestem satisfied. I podejrzewam, że jeszcze przyjmę dzisiaj z jeden posiłek i będę poniżej mojego limitu. A apka, którą testuję sobie teraz, to jest, nazywa się Foodnoms.
Okej, a dlaczego nie Yazio?
Wkurzało mnie, jak często mi proponują płatne konto, a nie chciałem go płatnego konta. Foodnoms bardzo jest droższe niż Yazio, bo kosztuje 200 zł na rok, albo tam 16 zł miesięcznie, ale ma taki feature, który mi się bardzo podoba.
No.
To znaczy, po pierwsze ma ładne graphs, które ci wyślę. I wyślę może naszym też, w sensie wrzucę do opisu odcinka. No to będzie tam, niewiele będzie w nim widać, ale widać po prostu fakt, że jest, te grafiki pokazują, ile kalorii mogę przyjąć. I to bierze na podstawie zdrowia i mojej aktywności. Więc
fajnie.
Na przykład teraz zostało mi 906 kalorii do zjedzenia, żeby być w tym limicie kalorycznym, który chciałem sobie założyć, biorąc pod uwagę fakt, że chciałem tam zrzucić jeszcze trochę wagi.
Okay.
Czyli w tym momencie, że te właśnie 900 kalorii mi zostało. Ale jeśli zrobię sport i dorzucę aktywnie spalonych na przykład 200, to on mi zwiększy ten limit, bo mówi, no dobra, skoro zjadłeś, w sensie skoro zrobiłeś dodatkowo 200 kalorii spalonych, no to masz, twój budżet się odrobinę zwiększa. I teraz ja na razie testuję za friko. Trochę mnie kusi ta wersja płatna, szczególnie, że ona ma coś, co mnie bardzo interesuje. To znaczy, w tych goals, w tych takich statystykach, które właśnie widać, jest ten link, można dodać sobie dużo więcej informacji. Bo większość z nich jest za tym paywallem ukryta. I teraz to, co mnie najbardziej interesuje, to z racji moich jakby zabaw zdrowotnych, chciałbym wiedzieć, ile przyswajam błonnika i mieć na przykład tą informację, ile tego błonnika jest. Tak samo jeśli chodzi o kofeinę, też można sobie zrobić tracking kofeiny.
Spoko.
Oraz wszystkich oczywiście minerałów, czyli tam ile magnezu i tak dalej, i tak dalej.
Soli.
Dokładnie, ale są też witaminy, bo to jest rzecz, z którą ja też jakby teraz mam struggle, powiedzmy, jakiś, więc mogę sobie wpisać, że mam witaminę B6 i on będzie mi, za każdym razem, kiedy dodam jakiś produkt, to on będzie mi tam wkładał, że no dobra, to było tyle witaminy, tyle witaminy, tyle witaminy, nie?
Ciekawe, no. Ciekawe. To chyba rzeczywiście on jest bardziej rozbudowany niż Yazio, bo pod tym względem tak. Jakby śledzenia...
Jest jeszcze jedna, no. Którą, z której korzystam, bo ja testuję obie naraz i druga się nazywa... Czekaj, bo zgubiłem, bo ona jak się... Lose It się nazywa. Ona jest ewidentnie zrobiona bardziej pod gubienie wagi i pod chudnięcie.
Okay.
Ma dużo tańsze premium, bo na przykład na tym etapie proponują mi dzisiaj dalej za chyba 7 dych. A nie, dzisiaj już za 150 zł za rok. Mm-hmm. Najtańsze widziałem w App Store, że było za 50 zł na rok, więc jak mi wrzucą 50 zł na rok, to może ten. Ale mają to samo, to znaczy też okay. Makrosy pokazują, w wersji płatnej też można sobie trackować właśnie troszeczkę więcej rzeczy, proteiny i tak dalej, ale chyba niestety te Food Noms
jest najlepsze.
Działa mi lepiej na głowę, bo ma bardzo fajny interfejs. Zaraz pokażę. Znowu wrzucam screenshota, będzie podlinkowany w opisie odcinka. To jest akurat tam dzisiejszy dzień. Ale to, co mi się podoba, to że jak zobaczysz sobie breakfast, to od razu widać, ile miałeś carbs, ile miałeś fat, ile miałeś proteiny, nie? W tym wszystkim.
Fajne, fajne, fajne. Rzeczywiście... Tak bardzo przejrzyście też pokazuje, nie? Jakby nie musisz się domyślać, tylko po prostu dokładnie. Widzisz to od razu. No. I masz dokładnie. Ile ci zostało maksymalnie, ile potrzebuje. Możesz jeszcze zjeść. No fajne, no. fajne.
Tak, więc to mi się podoba, no ale mówię, to jest droga zabawa. Ile? 199 zł na rok i widziałem w App Store, że to jest jedyna opcja. W sensie, że nie ma, bo czasami jak widzę i na purchases w App Store i widzę na przykład, że jakaś subskrypcja roczna kosztowała 49 zł, to znaczy, że istnieje taki plan, więc ja nie kupuję wtedy, tylko czekam,
Czekasz, aż będzie promo.
Aplikacja w pewnym momencie, bo ona w pewnym momencie mi powie, specjalna oferta dla ciebie. Już oczywiście. Właśnie ta Lose It dała mi ofertę, która była 70 zł, mają jeszcze jedną chyba za 50 i jeden coś takiego za podobnego, więc ja mówię, dobra, no to skoro jest jeszcze opcja, żeby mieć to taniej, to nie kupuję na razie. Czekam, no, aż w końcu powiedzą mi, że mam oczywiście, za ileś to włożyć. No to taka ciekawosteczka. A teraz chodź Wojciaszku, pójdziemy sobie do After Darka.
Idziemy, pogadamy o trailerze GTA 6, co?
Tak, a ja też powiem o konsoli do grania jednej.
Ulala, dobrze, dobrze, z wielką
pozdrawiam
przyjemnością.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich naszych obywateli. Słyszymy
Buziaczki,
się za tydzień.
Za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie, bo za tydzień masz urodziny. Za tydzień to nie my będziemy robić rzeczy, tylko zapraszamy słuchaczy, możecie wysyłać tutaj życzenia do naszego wicedyrektora.
Pozdrawiam serdecznie, widzimy się za dwa tygodnie w takiej opcji. Cześć, pa, pa!
Bye.
Jest Mos Podcast o technologii z wąsem.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today, we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of one. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, right? Because in Miro, the team can add ideas now or later. And with Privacy Mode, we can keep them anonymous until they're good to share.
Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing board or Miro board?
Drawing board, because, you know, in Miro, I could record videos, add text, images, links, and digital sticky notes, of course, present my thoughts the way I want.
Right again! Now, you're looking for a past idea you thought was just genius. Only you could find... Oh, there it is! Drawing board or...
Miro! All our finished and unfinished work lives in one place.
And he's won.
Join over 60 million people getting ideas noticed in Miro Brainstorms. Get your first three boards for free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.